Ola i Marcin Sawicy zapraszają na kolejny odcinek podcastu u Sawickich, podcastu poświęconego szeroko rozumianej edukacji, zarówno dorosłych, dzieci i młodzieży. Serdecznie zapraszamy. Witam serdecznie. Dzisiejszy odcinek naszego podcastu u Sawickich nazwaliśmy Przeorganizowana edukacja. Skąd ten zamysł? Mianowicie niedawno poruszaliśmy temat finansowania edukacji, albo w ogóle tak jak niektórzy z nas, którzy was nas obserwują, widzą, że pracujemy też w ramach portalu Edukacja Można Inaczej. I myśląc o tym, jak edukacja może funkcjonować inaczej, myślimy o tym, że bardzo ważnym elementem jest zmiany organizacyjne. Mówiliśmy o zmianach merytorycznych, zmianach finansowych, ale na ile organizacja edukacji może wpłynąć na zmianę? Albo w ogóle zmiana organizacji edukacji nie będzie w ogóle znakiem, że my coś w tej edukacji zmieniliśmy. Dlatego chciałem teraz porozmawiać o tym, czy ta organizacja, w której teraz funkcjonujemy, jest wydolna, niewydolna, czy nas ogranicza, czy nie ogranicza, i co ewentualnie można by zrobić, aby ten stan zmienić, aby można było edukować inaczej. I teraz tak, zasadniczym celem edukacji, działania szkoły, rodziców, którzy uczą, edukują, jest to, aby dzieci się nauczyły, odkryły swoje talenty, rozwijały, co to znaczy rozwijały, aby stawały się kreatywne, aby odkrywały swoje potencjały, aby na bazie swoich pasji i zainteresowań nauczyły się pracować, drążyć, pytać, być dociekliwymi, a także umieć się organizować, współpracować w ramach wspólnoty, grup, społecznych. I teraz jest takie pytanie, czy jak powiedzieliśmy sobie tak ogólnie o tym, co współcześnie uważa się, czym jest edukacja, to czy organizacja, którą tworzymy, jest dostosowana do wiedzy, którą mamy na temat uczenia się? Bo wiedza dotycząca uczenia się mówi nam bardzo dużo o tym, jak funkcjonuje nasz mózg. O tym, jak bardzo w różny sposób, jak każdy z nas bardzo różnie funkcjonuje, jak w różnym tempie, jak z różnych, jakby różnych takich okresach, cyklach działamy, jak bardzo istotna jest motywacja i element emocji w tym, co robimy, jak bardzo istotne jest zaangażowanie, jak bardzo istotne jest podejmowana współpraca tam, gdzie jest możliwa z innymi ludźmi, rozmowa o tym, dyskusja o tym. I teraz, czy ta wiedza, która jest związana z wiedzą o człowieku, wiedzą, twardą wiedzą dotyczącą mózgu i procesów uczenia się, w jakikolwiek sposób przystaje, albo inaczej, czy sposób zorganizowania się szkoły przystaje do tej wiedzy, którą mamy na temat uczenia się. Mamy takie intuicje, że kryzys nauki polega w dużej mierze na tym, że szkoła i organizacja szkoły w ogóle nie przystaje do wiedzy i do potrzeb, jakie powinny spełniać współczesne otoczenie i organizacja procesu nauczania. W ogóle. Ponieważ, dlaczego? Ponieważ pamiętajcie, że to, co mówimy o tym procesie nauczania się, o tym organizacji nauczania się, jest związane z tym, że jest plan lekcji, jest rozkład godzin. Wszyscy nauczyciele powinni mieć, osoby, które uczą, muszą mieć i mogą uczyć tylko takie, które mają odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne, że pewien wygląd sali i mebli szkolnych jest określony przepisami, że są zalecenia sanepidu dotyczące tego, jakie meble mają normy lub nie spełniają norm związanych z tym, żeby mogły być ustawione w klasie. Podobnie z przepisami przeciwpożarowymi, jakie jeszcze mogą być, a nie być, żeby nasze dzieci czasami, nie daj Boże, nie spłonęły w szkole. Że w związku z tym istnieje też cały taki przemysł edukacyjny, który zabezpiecza potrzeby. Bardziej chyba potrzeby nie tyle naszych dzieci, co potrzeby tych instytucji, które wyznaczają przepisy o tym, w jakich warunkach powinny się uczyć nasze dzieci, żeby było bezpiecznie. Że są określone godziny pracy, takie, a nie inne nauczycieli, tak zwane przy tablicy i bliżej nieokreślone nie przy tablicy. I ten cały system pracy też generuje tyle trudności, nieporozumień, które powodują, że nauczyciel ani nie jest dobrze opłacony, ani do końca zadowolony z tego, co ma. I ten cały system organizacyjny, w którym tkwimy, jest też bardzo nieruchawy, ponieważ jest bardzo trudny do zmiany, a z drugiej strony nie ma zbyt wielu chętnych, żeby go zmieniać, ponieważ on ma pewną zaletę. Jest kontrolowalny, jest jest stały w swojej strukturze, jest łatwy do opisania, łatwy do obejrzenia, łatwy do sprawdzenia i nie jest ważne w tym, jak te nasze dzieci się w nim uczą, jest ważne tym, że spełnia wszelkiego typu przepisy i pojawiające się coraz nowe przepisy także i pozwala się ogarnąć, a także mam wrażenie, wielu osobom daje możliwość dobrego funkcjonowania i dawania poczucia takiego złudnego poczucia satysfakcji, że ten system jest dobrze zorganizowany. Bo ja pozwoliłbym sobie postawić tezę, że ten system jest źle zorganizowany. Źle zorganizowany, ponieważ on w żaden sposób nie odpowiada potrzebom dzieci, w ogóle człowieka, który ma w jakich warunkach się uczyć. Jakie dowody na to mogę mieć? Ja, drobny twórca jakiegoś edukacyjnego podcastu, no takie, że w rzeczywistości realnej dorosłych, tam gdzie dorośli nie mają wpływu na to, jak w jakich warunkach się uczą, przebywają i pracują, rzadko kiedy poza jakimś systemem taśmowym z XIX wieku albo gdzie niegdzie istniejącym w fabrykach są takie warunki do pracy jak w szkole. Nikt nie urządziłby sobie mieszkania jak klasy lekcyjnej. Mało kto z małą ilością wyobraźni urządziłby sobie biuro, żeby wyglądało w ten sposób jak klasa lekcyjna. Nie urządziłby sobie w ten sposób konferencji i sposobu pracy, żeby co godzinę mieć inną lekcję, na którą w inny sposób musi być przygotowany i słuchać co godzinę wykładu. Nikt w życiu dorosłym. Tylko w szkole tak się dzieje. Dlatego szkoła jako taka ponosi totalne fiasko. Jak myślałbym, jak można to przeorganizować? Na pewno i nigdy w życiu nie stawiam tezy, że wszyscy naraz powinniśmy to przeorganizować koniecznie z musu, z mocą jakiejś ustawy i że to jest niezbędne. Uważam za to, że powinno się pozwolić ludziom, którzy mają odwagę, chęć do tego, żeby coś zmienić, aby to zmienili. Jeżeli mówią niektórzy z nas, że to jest niemożliwe, że dzieci nie mogą pracować w innych warunkach, bo to niebezpieczne, bo nie mogą być inne meble, bo nie mogą być inny system godzin, bo nie może to funkcjonować inaczej, to ja zadam inne pytanie. No, ale przecież te same nasze dzieci, gdy chcemy, to wysyłamy na obozy, nie wiem, downhillowe, gdzie one zjeżdżają na rowerach głową w dół i albo na nartach, albo pływają na żaglówkach i jeziorach i jest to możliwe. Ubezpieczają się w odpowiedni sposób, są pod opieką instruktorów i przebywają w warunkach dużo bardziej niebezpiecznych niż w szkole i są szczęśliwe i co jest ciekawe, ilość wypadków, które ma miejsce na takich wyjazdach jest dużo mniejsza niż w szkołach. Ale wracając do rzeczy, zmierzam do tego, że powinniśmy zmienić albo ruszyć wyobraźnią i zmienić w trzech przestrzeniach sposób myślenia i organizację funkcjonowania naszych szkół. Pierwsza, można się zastanowić o samych nauczycielach. Ja nie przeczę, absolutnie nie przeczę i nie jestem przeciwnikiem tezy, że ludzie, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi, powinni do tego być przygotowani. Owszem, ale dam taki przykład. Takich przykładów jest mnóstwo. Jest dyrektor szkoły, który szuka nauczyciela WF. Ale nie ma nauczyciela WF-u, ale w okolicy mieszka facet, który był kadrowiczem i trenował siatkówkę przez całe życie. I był w kadrze w naszej lidze grał w siatkę. Jest pasjonatem siatki. I chętnie by przyszedł i popracował z tymi dzieciakami. I nie mówię o tym, żeby on zastąpił pana od WF-u. Ale nie mając uprawnień pedagogicznych, nie może wejść i poprowadzić żadnych zajęć, które mogą być prowadzone w ramach zajęć szkolnych w szkole. Ponieważ nie ma uprawnień pedagogicznych, mimo że marzy o siatce, zna się na siatce i wszystkie warunki i zasady związane z siatkówką jakby stosuje. Wystarczyłoby zgoda rodziców, która by na to wyrazili zgodę, plus nawet większe ubezpieczenie dzieci w czasie takich zajęć i problem byłby rozwiązany, nawet gdyby to się miało na przykład odbywać w czasie zajęć szkolnych. I problem ludzi, którzy pasjonują się różnymi dziedzinami wiedzy, a z jakiegoś powodu nie mają albo wykształcenia pedagogicznego, albo wykształcenia związanego z kwalifikacjami w ramach danej wiedzy. Przecież nie wiem, jest jakiś geniusz szachowy czy matematyczny, a jednocześnie nie ma ukończonej matematyki, tylko jakiś inny przedmiot. Albo pracujemy z ludźmi. W życiu zawodowym pracujemy z ludźmi, którzy są po historii, a są niezwykłymi specjami z ekonometrii albo z rzeczy związanych z ekonomią i przemysłem i mogliby uczyć czegoś naszych dzieci, to dyrektor nie ma możliwości zatrudnienia takich specjalistów, mimo że oni nawet bardzo by chcieli przyjść nawet na raz w tygodniu albo raz w miesiącu, żeby jakimś doświadczeniem swoim się podzielić. Oczywiście można ich zaprosić jako gościa, tak jak zaprasza się, nie wiem, idziemy do cyrku na zajęcia, ale nie mówię o zajęciach sporadycznych, ja mówię o włączeniu takiego potencjału kapitału ludzkiego. I to jest jakby kwestia pomyślenia na tym, o zgodzeniu się na to, aby móc takie rzeczy zrobić, bo w momencie teraz teoretycznie też takie rzeczy można robić, ale trzeba to kryć między kartkami dziennika, mówiąc, że wtedy była inna lekcja, albo to pokrywać z innych środków niesubwencyjnych, na przykład na to wtedy mogą sobie pozwolić tylko szkoły niepubliczne, bo płacą to z czesnego, w związku z tym, jako że to nie jest subwencja, mogą sobie robić i pracować z kim tylko chcą. Pomyśleć sobie o tym, a gdyby nauczyciel, a gdyby sala na przykład, a gdyby sala lekcyjna wyglądała zupełnie inaczej. Ja pamiętam do dzisiaj taką wizytę w jednej ze szkół, kiedy to była szkoła też niepubliczna, gdzie każda ze szkół wyglądała jakoś tak, no jak to klasa szkolna, tu ławki, tu tablica, tu tamto, meble były ładne, bo szkoła była bogata, ale ustawienie wszystko było tak jak zwykle i meble oczywiście wszystkie za testami, takie ciężkie, metalowe, z takim jasnym drewnem ze sklejki. I on wpuszcza nas do pewnej sali i mówi tak, a tu nasi uczniowie uwielbiają przebywać. Tu każdy marzy o tym, żeby mógł się pouczyć i czasami go tu wpuszczamy. I ta sala wyglądała zupełnie inaczej. To były jakieś graty, które ten pan dyrektor nas nosił z jakichś takich starych domów i ona była zrobiona taki staropolski dworek i w tej sali, w tych fotelach czy przy tych starym biurku uczniowie lubili się siedzieć i lubili tam się uczyć. I lubili tam pracować. I tylko marzyli, żeby tam wejść. To była jakaś paranoja, sobie pomyślałem. Ta sala jest tylko po to, żeby pokazywać gościom, jako sala, która była sala takich pamiątek, ona była taka sala, ale taka historyczna, pokazywać gościom, żeby weszli, co my mamy, pokazywać uczniom, że tam wisi szabla, pokazywać, ale nie pokazywać sanepidowi, nie pokazywać generalnie i nie używać tego zbyt na co dzień, bo i tak wszystkim nie moglibyśmy tego zrobić, formalnie to jest zabronione, a jednocześnie z całą świadomością, że 60% uczniów tej szkoły, gdyby znalazło się tylko w takiej przestrzeni, od razu inaczej by się uczyło niż w klasie stacjonarnej, w klasie tradycyjnej. Ciekawe, dlaczego mebli za testami do szkół nie kupują sobie ludzie do mieszkań, jeżeli są takie bezpieczne, no swoją drogą. A propos bezpieczeństwa mebli i bezpieczeństwa szkół, to czytałem takie statystyki interesujące a propos organizacji szkoły, że w którymś tam roku, chyba w 2008, wypadków na drogach, w których brały udział dzieci, nie, w ogóle wypadków na drogach zgłoszonych było 33 tysiące, a wypadków w szkole było 55 tysięcy. I najwięcej tych wypadków, uwaga, było na przestrzeniach wspólnych, gdzie nie ma żadnego mebla. To znaczy na korytarzu, schodach i podwórku. I to nie daje nikomu do myślenia, że ta olbrzymia ilość wypadków dzieje się także w związku z organizacją szkoły. Że jeżeli 600 dzieci w jednym momencie jest wypuszczone na przerwę, na którą ma 10 minut i ryczy i biegnie i potyka się o siebie, to jest bardzo łatwo wypadek, a nikomu o tym tego nie przeszkadza. Przeszkadza komuś, że sąsiad ofiarował starą szafę albo piękny drewniany stół do klasy i on jest nieetastowany. I to stanowi zagrożenie czegoś, co się dzieje w szkołach, choć w szkołach, z wypadków w szkołach, w klasach, tych wypadków jest tylko 1,5%. Dlatego po prostu, bo w klasie wszystkie dzieci muszą siedzieć cicho i nie ma miejsca na wypadek. Ale w tych właśnie klasach muszą być zrobione tak, jakby ganiały tam i te meble, o które zresztą się można pozabijać, bo są zwykle metalowe, mają ostre końce i kanciaste i są niebezpieczne moim zdaniem. I te ale te meble muszą mieć atesty, bo teoretycznie zabezpieczają nas w jakikolwiek sposób. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, bo szkoła, bo technologia, myśl, która się pojawia w ogóle w biznesie, w przemyśle, w cywilizacji, to nie jest tylko to, że mamy tablicę interaktywną. To jest także na przykład to, że mamy inny sposób organizowania przestrzeni do nauki. I o ile różne firmy, nie tylko te topowo jakieś technologicznie, nie tylko te najbogatsze, ale różne przedsięwzięcia, redakcje dziennikarskie przeorganizują swój sposób pracy, aby ludziom się lepiej pracowało. I to na pewno nie przypomina klasy lekcyjnej. A jedynie szkoła pozostaje jakby naprawdę w ciężkim średniowieczu, w średniowieczu było piękne przestrzenie do nauki, przepraszam, obrazam średniowiecze, pozostaje w jakichś więziennych klatkach, które uzurpują sobie prawo do tego, żeby nazywać się przestrzenią, w której ma miejsce jakiegoś wydarzenia rozwojowo-edukacyjnego. Nie może mieć miejsca. to otoczenie, ta przestrzeń nie jest jakby z myślą, z wiedzą o tym, w jakich warunkach się człowiek powinien uczyć, a nawet z estetyką, bo estetyka tych miejsc jest też taka, że wychodzimy kulawi o to, że siedzimy 8 godzin dziennie przez 12 lat w roku w przestrzeniach, które po prostu są brzydkie. I to nikomu nie przeszkadza. To nikomu nie przeszkadza. Jesteśmy w tym, jesteśmy w tych przestrzeniach zorganizowanych, koncentrowanych na nauczycielu, nastawieni na wykład w brzydkiej przestrzeni, w określonych jednostkach czasowych. A wyobraźmy sobie, a propos teraz tego czasu, do którego możemy dojść, że czas jest zupełnie inaczej ustawiony. Że nasi uczniowie, nasi nauczyciele mogą więcej zarobić przez to, że mogą być w szkole po 8 godzin dziennie i nie mieć co godzinę lekcji, ale po prostu towarzyszyć i być z uczniami. Rozmawiać z nimi, przyglądać się ich pracy, wykonywać też swoją pracę, rozmawiać z uczniami, którzy mają problem i podchodzą do nich. Że można przemyśleć w ogóle sposób o tym, jak zajęcia i czas w szkole może być zorganizowany. Że mogą być egzaminowani w innych czasach, momentach, że każdy może mieć test albo w grupy uczniów mogą mieć testy w czasie, kiedy się do nich przygotują i zadeklarują, że są gotowi do tego, żeby do niego przystąpić. Jest setek rozwiązań, które można zastosować, aby przeorganizować sposób działania szkoły na dodatek, żeby ten nauczyciel nie musiał latać po innych szkołach i być wyczerpany i mieć w jednym miejscu i zarabiać w jednym miejscu 7 tysięcy, a nie biegając i mieć 40 godzin dydaktycznych w 4-5 różnych szkołach, żeby zarobić te pieniądze. Jest ileś rzeczy, które mogą wpłynąć na jakość pracy nauczyciela, na jego satysfakcję finansową, na atmosferę w szkole. Jest taki przykład szkoły, zdaje się w Redmer, szkoła, która się nazywa Agorą, do której jeżdżą wycieczki z całego świata. Ta szkoła się opędza i nie przyjmuje gości albo dużo wcześniej, żeby te dzieci mogły się zupełnie uczyć, która się przeorganizowała swój sposób nauczania. Uczniowie wchodzą, przychodzą, pracują z nauczycielami, z którymi mają dostęp. Nauczyciele są dostępni albo określają swój dostęp. Też sobie pracują, mają swoje pokoje, pracę, wychodzą do uczniów. Przypomina to naturalne środowisko do działania, jeżeli chodzi o organizację, ma inny rodzaj mebli. Przypomina to taki open space z takimi sympatycznymi miejscami, gabinetami do pracy. I teraz jest takie pytanie, że wiele osób tam przyjeżdża i tak wzdycha później, mówi, dlaczego tak nie u nas? Dlaczego tak nie można? No i to jest pytanie, dlaczego tak naprawdę osoby, instytucje, które chciałyby tak robić, dlaczego nie można by stworzyć przestrzeni, aby takie prototypy mogły powstawać? I rozumiem, że nie musimy namawiać wszystkich na zmianę. Ale dlaczego nie możemy stworzyć warunków czy przepisów, aby w ramach różnych typu inicjatyw, innowacji mogły także w kontekście organizacyjnym, nie tylko formalnym, ale właśnie tym takim technicznym, te działania edukacyjne przebiegać inaczej. Dla mnie takim drugim, po jednej stronie można by powiedzieć tego bieguna jest szkoła Agora, gdzie jest taka bardzo doinwestowana, taka bardzo domyślana, taka zaczarowana pod względem właśnie takiej dopasowania budynku do pewnej wizji szkoły. A na drugim biegunie stoi to, co opisał James Tulley w takiej książce Beautiful Tree, który opisuje o sukcesach szkół w małych, biednych, czasami dużych krajach, ale małych szkółkach, które są po prostu pod drzewem, których nie trzyma żadna organizacja, które są w miejscach, które pozwalają na działanie, która skupia uczniów w taki sposób, w jakim one się mogą uczyć, a nauczyciele uczą w taki sposób, na jaki ich stać, w jaki potrafią i wynika to wtedy bardziej z biedy i niedostatku środków. A czasami czytając tą książkę, doświadczałem takiego wrażenia, że oni w tej swojej biedzie i tej prostocie i tym nieogarnięciu tylu rzeczy procesami, przepisami mają dużo większą swobodę i dużo większą, dużo lepszą atmosferę do uczenia się niż to, co my tworzymy w tym technokratycznym sposobie, który nie do końca wydaje się efektywnym. I tak jak zadaliśmy sobie wcześniej pytanie na jednym z podcastów, czy sensownie wydajemy pieniądze na edukację, czy ich jest tylko mało, czy może ich jest wystarczająco, tylko źle wydawane, to ten aspekt techniczny cudownie się z tym uzupełnia. To znaczy czy my za pomocą pewnej, nazwijmy to, refleksji nad przestrzenią, w której pracujemy, czasem, którym dysponujemy, formami pracy, którymi działamy, nie moglibyśmy działać ciekawiej, efektywniej, w sposób, który bardziej sprzyja rozwojowi, nauce, edukacji, kreatywności, wszystkiemu, czemu poświęcona jest szkoła i w ogóle edukacja, a nie za bardzo się skupiamy na tym elemencie formalno-procesowo, techniczno-technologicznym, który nas jakby ściąga w coraz większy, bardziej w taki moment, w którym jakby wydaje się, że coraz mniej można zrobić, bo sami się ograniczamy ograniczeniami formalno-techniczno-organizacyjnymi. I wydaje nam się, że póki z tego nie wyjdziemy, póki ta nasza edukacja ma mniejsze szanse na to, żeby wyglądać inaczej. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego, mi się wydaje, niezbyt łatwego, ale moim zdaniem bardzo ważnego podcastu. Dziękujemy i zapraszamy na więcej. Ola i Marcin Sawicy, zapraszamy na nasze podcasty u Sawickich, a także na portal Edukacja Można Inaczej.